Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei, z Jeruzalem. A była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtedy jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się wnieść go i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przynieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Kto może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, to już drugi dzień naszych rekolekcji. Ja tylko wam przypomnę, że osoby, które uczestnicząc w rekolekcjach, korzystają z 3 dni rekolekcji, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Więc jeśli w tych 4 dniach naszych rekolekcji będziecie mieli możliwość 3 dni być, to odpust zupełny przypisany jest do wysłuchania i odprawienia rekolekcji. Mówiliśmy sobie wczoraj o tym, że Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa w 2 wymiarach, czyli na końcu czasu, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych, i wspominania pierwszego przyjścia, czyli Bożego Narodzenia. Mówiliśmy sobie, że w tym kontekście pierwszego przyjścia Chrystusa Adwent jest odpowiednikiem Starego Testamentu. Tak jak 4000 lat ludzie czekali na przyjście Mesjasza, tak my przez 4 niedziele czekamy na Jego narodziny. Mówiliśmy, że Stary Testament zapowiada przyjście Chrystusa, że jest typoi, czyli właśnie typem, w których w postaciach Starego Testamentu możemy widzieć zapowiedź przyjścia Chrystusa. Wczoraj mówiliśmy o Maryi z racji niepokalanego poczęcia, ale dzisiaj wracamy. Chciałbym wam zaproponować Księgę Rodzaju, 3 postaci z Księgi Rodzaju. Dzisiaj na podstawie tego pierwszego fragmentu Miletona Sardes, który w swoim paschalnym kazaniu wymienia typoi Starego Testamentu, wśród nich wymienia określenie: w Izaaku związano mu nogi. Poświęćmy dzisiaj czas na Izaaka starotestamentalnego, syna Abrahama. 22 rozdział Księgi Rodzaju. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Myślę, że wszyscy doskonale znamy ten fragment z 22 rozdziału Księgi Rodzaju. Widoczna jest w nim niezwykła alegoria pomiędzy ofiarą Izaaka a ofiarą Jezusa Chrystusa. Izaak jest zapowiedzią śmierci Mesjasza, który przyjdzie na ziemię po to, aby złożyć z siebie samego ofiarę. W miejscu, w którym Abraham ma złożyć Izaaka w ofierze, jest osiołek. Chrystus przed swoją ofiarą do Jerozolimy, do świętego miasta, w niedzielę palmową przyjeżdża na ośle. Do tego miasta, w którym ma być złożony w ofierze. Chrystus też, Abraham i Izaak idą razem z dwojgiem sług. Podobnie jak Chrystus, który wspina się na Golgotę z dwojgiem złoczyńców, którzy mają razem z nim być ukrzyżowani. Izaak, jak mówi o nim Księga Rodzaju, jest umiłowanym jedynym synem Abrahama. Pomijamy Izmaela, bo Izmael był z nieprawego łoża. To trochę Sara tutaj, bym powiedział, namieszała w Bożych planach, bo Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie miał niezliczone potomstwo i Sara zaczęła wątpić, że dlaczego nie mają tak długo dzieci i kazała Abrahamowi iść do swojej służebnicy i z tą właśnie niewolnicą mieć dziecko. I to jest pierwszy syn Izmael, ale później rodzi się Izaak jako ten pierworodny z Sary, z żony. Jezus Chrystus jest jedynym i umiłowanym synem swojego Ojca. Izaak ma być złożony w ofierze na wzgórzu Moria, a przecież Golgota, na której umiera Chrystus, jest częścią wzgórza Moria. To jest jakieś w linii prostej może 700 metrów jeden szczyt od drugiego. Izaak sam niesie na swoich plecach drewno na ołtarz. Ołtarz, na którym ma być złożony. Jezus niesie krzyż. Drewniany krzyż, który staje się ołtarzem Jego ofiary za odkupienie świata. Jest tylko jedna różnica pomiędzy tymi dwoma postaciami, pomiędzy tymi dwoma alegoriami, jaka Izaak przeżył. A Jezus Chrystus składa siebie samego w ofierze. Chrystus umiera, Chrystusa Bóg nie oszczędza. Chciałbym wam dzisiaj, bracia i siostry, zaproponować, żebyśmy spojrzeli na tę scenę inaczej niż zwykliśmy to czynić i chciałbym, byśmy odwołali się do komentarzy rabinów żydowskich. No bo jakby nie było, przecież to opowiadanie powstało w kulturze żydowskiej i w kontekście żydowskim trzeba je interpretować. Oczywiście ci rabini żydowscy nie snują paraleli, podobieństwa pomiędzy Izaakiem a Chrystusem, bo nie uznają Chrystusa, ale pokazują tę scenę w nieco innym świetle. Dla mnie osobiście znacznie głębszym, świeższym, pozwalającym uchwycić to, o co tak naprawdę chodziło. A kluczem do zrozumienia tej opowieści są dwa, zdawałoby się, nieznaczące słówka. Kiedy na początku tego 22 rozdziału Księgi Rodzaju Bóg zwraca się do Abrahama, mówi mu tak. Tak to jest przetłumaczone na język polski. Weź swojego syna, idź na wzgórze Moria i złóż go w ofierze. Idź na wzgórze Moria i złóż go w ofierze. Jednak w tekście hebrajskim znajduje się tam jeszcze takie wyrażenie lech lecha, które nie tyle znaczy idź, co znaczy idź sam dla siebie. Idź dla siebie, tak by trzeba było to hebrajskie zestawienie lech lecha wytłumaczyć. Zatem możemy powiedzieć z tej perspektywy, Pan Bóg mówi, idź sam dla siebie, Abrahamie, złóż go w ofierze. Idź, złóż go w ofierze sam sobie. Zmienia to, prawda, trochę akcent, prawda, bo tu słyszymy, że Pan Bóg mówi, złóż mi go w ofierze, tak, oddaj mi Izaaka w ofierze, złóż go Bogu w ofierze, a tam tak naprawdę można powiedzieć, Pan Bóg mówi, złóż go w ofierze sam dla siebie. To nie Pan Bóg potrzebował tej ofiary. To było coś, czego potrzebował Abraham, żeby stać się sobą, żeby dojrzeć, żeby stać się dojrzałym ojcem. Ta ofiara, której żąda Bóg, nie była potrzebna Bogu, tylko ona była potrzebna Abrahamowi, żeby ten facet w końcu dojrzał. Dlaczego? Dlaczego? Cofnijmy się do obietnicy, której Pan Bóg składa Abrahamowi jeszcze w Ur Chaldejskim. Kiedy Abraham jest poganinem i po raz pierwszy spotyka Pana Boga, słyszy go, to Pan Bóg mu obiecuje, idź do ziemi, którą ja ci wskażę, dlatego to jest ziemia obiecana, którą ja tobie obiecuję i będzie Twoje potomstwo, jeśli posłuchasz mnie, to ja Ci będę hojnie błogosławił. Twoje potomstwo będzie liczne jak ziarnka piasku na wybrzeżu morskim i jak gwiazdy na niebie. Taką obietnicę złożył Pan Bóg. No już trochę wspomniałem o tym, że Abraham czeka na te dzieci, jest stary już i Sara jest stara i tych dzieci nie mają i zaczynają się niepokoić. Gdzie jest ta Boża obietnica? Co się stało? No i kiedy Pan Bóg wypełnia w końcu swoją obietnicę i daje mu Izaaka, tak, kiedy Izaak się rodzi po tej wizycie trzech nieznanych gości, których my jako chrześcijanie interpretujemy, że to Trójca Święta przychodzi na pustynię do namiotu Abrahama, kiedy po roku od tej wizyty rodzi się mu Izaak, to Abraham był tak wniebowzięty, tak był zachwycony, tak cieszył się swoim synem, tak był wpatrzony w to dziecko, tak kochał tego swojego syna, tego wyczekiwanego, o którego modlił się całe lata, a którego doczekał się w starości, że rabini mówią, że zapomniał Panu Bogu podziękować. Rabini mówią, że Abraham w ogóle zapomniał, że to jest dar Boży. O Panu Bogu w tym wszystkim zapomniał. Abraham po prostu jakby, no, mu klapki na oczy spadły. Tak? I ten jego syn zaczął mu zasłaniać Pana Boga. Ten syn jego, to jego ukochane dziecko, stało się dla niego ważniejsze niż Pan Bóg, który powinien być na pierwszym miejscu. Główny rabin Londynu, Jonathan Sacks tłumaczy ten tekst jeszcze mocniej. Twierdzi, że zgodnie ze starożytnym prawem, zwyczajem, które wtedy jeszcze panowało przed dekalogiem, bo to są jeszcze czasy, zanim Pan Bóg dał dekalog, tak? Kiedy dopiero Abrahama troszeczkę uczy, kim jest Pan Bóg i czym są przykazania. Więc przed zawarciem przymierza z Mojżeszem, także, a więc gdy jeszcze nie obowiązywały przepisy starego prawa, to rabin mówi, że dziecko było własnością ojca. Że dziecko było przedmiotem, tak? Dziecko było przedmiotem, ono nie było osobą. To ojciec zdecydował, co będzie z jego dzieckiem. I taką postawę właśnie przyjął Abraham wobec swojego syna. Traktuje go jak swoją własność. Traktuje go jak swoją zabawkę. To Abraham potrzebuje tego dziecka i to po prostu jest jego zabawka, którą on się cieszy. To traktuje go tak, jakby sobie kupił super nowe auto. Tak? I tak zaczyna traktować swoje dziecko. Zobaczcie, nie dziwi was to, że kiedy Pan Bóg zażądał od Abrahama zabicia Izaaka, że ten Abraham w ogóle nie buntuje się, że nie mówi, ale Panie Boże, ale jak, dlaczego, jak, ja mam moje dziecko zabić? Co Ty w ogóle gadasz, tak? Ja mam go poświęcić? W ogóle się nie targował. A jeśli chodzi o Sodomę i Gomorę, pamiętacie tę scenę? Jak Pan Bóg mówi, że muszę zniszczyć te dwa miasta, to wtedy Abraham mówi, Panie, a jeśli będzie tam 50 sprawiedliwych, oszczędzisz to miasto? Oszczędzę. A jeśli tam by chociażby 45 było, oszczędzisz? Oszczędzę. A gdyby tak 20, 15, a gdyby choćby 5 było, a Pan Bóg mówi, znajdź mi 5, to oszczędzę. A gdyby choćby jeden był, oszczędzisz? Oszczędzę. Tak był gotów Abraham targować się o Sodomę i Gomorę, a własne dziecko się nie targuje. No nie, bo jest to poganin cały czas w nim, we wnętrzu jest on jeszcze poganinem. To ten Abraham wychodzi z kultury, w której Baalowi zabijano dzieci i zakopywano pod progiem domu, bo to był znak błogosławieństwa, tak? Bo dziecko sobie, zrobimy sobie, przepraszam za określenie, ale tak myśleli, zrobimy sobie drugie dziecko. Dziecko było można zabić, zakopać pod progiem domu i Baal będzie nam błogosławił. Takie było jeszcze myślenie Abrahama. Więc kiedy Pan Bóg mówi, ofiaruj mi swojego syna, to on się nie buntuje. Okej, zabiję, nie ma problemu. Ale dlaczego Pan Bóg chce tej ofiary? Bóg prosi o tę ofiarę, bo to jest jedyny sposób, żeby Abrahamowi pokazać, twój syn nie jest twoją własnością. Masz go złożyć w ofierze, to znaczy odetnij się od niego. On nie jest twoją własnością, on jest mój, twoje dziecko nie należy do ciebie, ono należy do mnie. To jest mój syn. Owszem, ty jesteś jego ojcem, ale nie jesteś właścicielem swojego dziecka. Nie ty będziesz decydował o jego życiu, nie ty będziesz mówił, czy on będzie żył, czy on nie będzie żył. Abrahamie, złóż mi go w ofierze, bo tobie się we łbie poprzewracało. Twój syn stał się dla ciebie bożkiem. Nie widzisz mnie w tym wszystkim i nie widzisz swojego syna jako drugiego człowieka, tylko traktujesz go jak przedmiot, jak własność. To ze mną on ma ustalać, kim będzie w przyszłości. Nie ty będziesz o nim decydował, Abrahamie. Drodzy bracia i siostry, chcesz być dojrzałym ojcem? Chcesz być dojrzałą matką? To musisz wypuścić swoje dziecko z rąk. Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko było szczęśliwe, nie krępuj go swoją miłością. Ile razy jest tak, że miłość rodzicielska jest chora i krępująca? Że dziecko ma 20-30 lat, że ma swoją żonę, ma swoją rodzinę, a mama dzwoni i mówi, a wszystko dobrze, niczego nie potrzebujesz, a zrobić ci pranie, może coś ci wyprasować? Jest to chore. Jest to postawa Abrahama. I czasami Pan Bóg mówi, stracisz to swoje dziecko, żeby ci się oczy otworzyły. Twoje dziecko zerwie z tobą kontakt, żeby ci się oczy otworzyły. Myślę, że jest to doskonała lekcja dla wszystkich, którzy są rodzicami. Niesamowicie dużo nieszczęść dzieje się dlatego, że rodzice nie potrafią wypuścić swoich dzieci spod własnych skrzydeł, choć myślą, że robią dobrze. Oni przecież kochają te swoje dzieci i tego w ogóle nie można im zarzucić. To jest wielka rodzicielska miłość, wielka matczyna miłość, ojcowska miłość. Ale wiele nieszczęścia dzieje się nawet w rodzinach dorosłych dzieci, dlatego że ich rodzice nie potrafią ich wypuścić spod własnych skrzydeł. Pomyślcie tylko o tym, jak bardzo oczekiwaliście na wasze dzieci, że wasze dzieci będą spełniać marzenia, że mieliście dla nich przygotowany być może pomysł na przyszłość, że od dzieciństwa woziliście wasze dzieci na przeróżne zajęcia, angielski, francuski, niemiecki, na pływalnię, na cokolwiek, chcieliście ich dobra. To prawda, ale przychodzi taki moment, kiedy to dziecko mówi, ja chcę inaczej. Ja chcę sam decydować, ja chcę sam wybrać szkołę. Jako rodzice mają dzieci wychowywać, co znaczy nie mieć ich dla siebie tylko i wyłącznie na zawsze, ale przygotować do tego, aby one w wolności mogły wyjść na zewnątrz. Macie dzieci wychowywać, ale nie dla samych siebie, ale dla nich. Wychowujcie je, pamiętajcie, że one ciągle są w rękach Boga, to znaczy, że to Pan Bóg będzie decydował o ich przyszłości, że to Pan Bóg będzie ich powoływał i dawał powołanie, ale nawet nie Pan Bóg będzie ich zmuszał do realizacji tego powołania. To jest tak, że Pan Bóg nawet kiedy powołuje człowieka, to zostawia mu wolność. Więc skoro Pan Bóg daje człowiekowi wolność, to jak my jako ludzie możemy ograniczać wolność drugiej osoby? Ale wracając do interpretacji rabinów, to rabini podkreślają, że najpiękniejsze w tym opowiadaniu jest to, że decyzja o oddaniu swojego życia Bogu była decyzją samego Izaaka, a nie Abrahama. Akeda, miał powiedzieć Izaak, zwiąż mnie ojcze na tą ofiarę. Mocniej, zwiąż mnie mocniej, akeda. Mówią, że Izaak miał 37 lat. Tak podaje tradycja żydowska, nie mamy tego w Piśmie Świętym. Ta próba, którą Pan Bóg daje Abrahamowi, była uzdrawiającą próbą. To była próba i doświadczenie uwalniające. Uwolniła ich obu, ojca i syna. Uwolniła z tej chorej relacji rodzicielskiej. Abraham dojrzał jako ojciec, Izaak dojrzał jako syn. On miał 37 lat, a jeszcze nie żył własnym życiem, bo mu ojciec na to nie pozwalał. Ostatnie wersy tej sceny z 22 rozdziału Księgi Rodzaju mówią tak. I Abraham wrócił do domu. Jeszcze raz przeczytam. I Abraham wrócił do domu. Wyszli razem, we dwóch. Cały czas ta scena opisuje, że Abraham kazał mu wziąć drwa, Abraham kazał synowi zrobić to, Abraham powiedział, idziemy złożyć ofiary, a ten jak taki osiołek posłusznie za nim idzie. Abraham mówi, teraz idziemy do góry, a teraz wybudujesz ołtarz, a teraz się ładnie na tym ołtarzu położysz, a ja cię teraz zabiję, a Pan Bóg mówi, nie zabijesz go. Tak? Abraham mu mówi, co ma robić, a tutaj kończy się to wszystko. Abraham wrócił do domu, wrócił sam. Już nie zabierał stamtąd Izaaka. Wyszli razem, ale do domu wrócił osobno ojciec i osobno syn. Uzdrowiona została ta relacja. Dla mnie w tym kontekście zaździwiająca jest jeszcze scena z 6 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Zaczyna się ona od tego, że tłumy poszły słuchać Jezusa, a kiedy Jezus wygłosił mowę eucharystyczną, ewangelista stwierdził tak. Wielu od Niego odeszło i już z Nim nie chodziło. Jezus się pyta do apostołów, czy wy też chcecie odejść? Wszyscy od Niego odeszli, pozwolił im na to, nie pobiegł za nimi, nie zaczął ich prosić, nie zaczął ich przekonywać, nie powiedział im, ja złagodzę trochę moją naukę, dobra, poczekajcie, zostańcie, ja trochę zmienię swoje nauczanie, tylko nie odchodźcie, tak? Nie wiązał ich ze sobą. Jezus daje przestrzeń wolności i my jako ludzie naśladujemy Jezusa Chrystusa. Jako rodzice dajecie przestrzeń i wolność swoim dzieciom. I ja wiem, że serce mamy i serce taty strasznie boli, kiedy dziecko odchodzi. Ja wiem, że to serce strasznie boli, kiedy syn czy córka się nie odzywa. Ja wiem, że to serce strasznie boli, kiedy syn czy córka mówi, ja nie będę chodził do kościoła i nie chcę mieć nic wspólnego z tym kościołem. Ja wiem, że wy mówicie, nie tak ich wychowywaliśmy, nie tak byśmy chcieli, nie tak sobie wyobrażamy, żeby wyglądało ich życie. Ale Jezus by ich nie gonił, by się za nich modlił i by powiedział, czekam na ciebie. Jak będziesz gotowy wrócić, to przyjdź, bo cię bardzo kocham. Czekam, aż przyjdziesz i na pewno cię do siebie przyjmę, bo cię kocham, ale daję ci wolność. Kończąc, scena z Izaakiem uczy nas jednej rzeczy. To nie tylko dzieci mogą być tym, co zniewala i nie pozwala nam tak naprawdę żyć. Bardzo mocno skupiłem się na dzieciach i na relacjach rodzinnych, ale tym Izaakiem, który jakby zasłania oczy Abrahamowi może być cokolwiek w twoim życiu. To jest to, do czego jesteś za bardzo przywiązany i przywiązana. Tym Izaakiem może być coś, w czym jesteś tak zakochany, że świata poza tym nie widzisz. To może być jakiś nauk, to może być alkohol, papierosy, pornografia. Może być to coś, praca, coś, co niszczy twoje relacje w rodzinie. Coś, co tak ciebie mocno związuje, że rodziny poza tym nie widzisz. Że twoja rodzina ci mówi, ej, ale my tu jesteśmy, wróć wcześniej z pracy. Może być wiele przywiązań, wiele Izaaków, przez których Abraham, czyli ja nie widzę to, co powinno być najważniejsze. Rekolekcje, Adwent jest po to, aby odkryć to, co jest moim przywiązaniem i zacząć z tym walczyć już dzisiaj. Wiesz, że nie powinieneś tego robić? To postanów dzisiaj, Panie Jezu, pomóż mi zerwać z moim Izaakiem. Pomóż mi zerwać z tym, co przysłania mi to, co jest dla mnie najważniejsze. Abraham wrócił do domu sam. Pytanie, czy ty, bracie i siostro, dzisiaj wrócisz do domu sam, bez swojego przywiązania. Ta walka będzie długa, ale to dzisiaj trzeba postanowić, Panie Jezu, zostawiam Ci moje przywiązanie, zostawiam Ci mój grzech, który zasłania mi Ciebie, bo ja chcę widzieć Ciebie. Życzę Ci, bracie i siostro, żebyś wrócił do domu sam. Nie bój się o Izaaka, o to Twoje przywiązanie. Bóg się nim zaopiekuje. Da mu szczęśliwe życie. To on jest jego ojcem. Ty mu tylko pomagasz. Wyjdź w wolności. Amen.